Rozdział 14. Stary Maćko nie mylił się, mówiąc, że Zbyszko i Jagienka radzi z sobą przestają, a nawet, że tęsknią do siebie. Jagienka pod pozorem odwiedzin chorego Maćka przyjeżdżała częstokroć do Bogdańca, z ojcem lub sama. Zbyszko przez samą wdzięczność wpadał co jakiś czas do Zgorzelic, więc wraz z upływem dni wyrodziła się między nimi bliska zażyłość i przyjaźń. Poczęli się lubić i chętnie z sobą uradzać, to jest rozmawiać o wszystkim, co ich mogło obchodzić. Było też trochę wzajemnego podziwu w tej przyjaźni, albowiem młody i śliczny Zbyszko, który i na wojnie się już wsławił, i w gonitwach brał udział, i na pokojach królewskich bywał, wydawał się dziewczynie w porównaniu z takim Czczanem z Rogowa lub z Wilkiem z Brzozowej prawdziwym dworskim rycerzem i niemal królewiczem. Jego zaś zdumiewała chwilami uroda dziewczyny. Myślał wiernie o swojej Danusi, nieraz jednak, gdy spojrzał niespodzianie na Jagienkę, czy to w lesie, czy w domu, mimo woli mówił sobie: hej, to ci łania. Gdy zaś wziąwszy ją pod boki, wsadzał na konia i wyczuwał pod dłońmi jej czerstwe, jakby z kamienia wykrzesane ciało, to aż go ogarniał niepokój i, jak powiadał Maćko, brały go ciągoty, a zarazem coś poczynało mu chodzić po kościach i morzyć go niby sen. Jagienka, z natury harda, skora do wyśmiewania, a nawet zaczepna, stawała się stopniowo z nim coraz pokorniejsza, zupełnie jak służka, która tylko w oczy patrzy, w czym by usłużyć i dogodzić. On zaś rozumiał tę jej wielką przychylność. Był jej wdzięczen i coraz mu milej było z nią przestawać. W końcu, zwłaszcza od czasu, gdy Maćko począł pijać niedźwiedzie sadło, widywali się prawie codziennie, a po wyjściu szczebrzucha z rany wybrali się razem na bobry po świeży skrom do gojenia bardzo potrzebne. Wzięli kusze, siedli na koni, pojechali naprzód do moczydołów, które miały być w przyszłości wianem jagienkowym, potem pod las, gdzie zostawili konie pachołkowi i dalej poszli piechotą, gdyż przez gęstwę i mokradła trudno było przejechać. Po drodze pokazała Jagienka za rozległą, pokrytą szuwarami łąką, siną wstęgę lasu i rzekła: to Bory Czczana z Rogowa. Tego, który by cię rad wziął? A ona poczęła się śmiać. Wziąłby, żebym się jeno dała. Łacnie mu się obronisz, mając wilka do pomocy, który, jak słyszałem, na tamtego zęby szczerzy. I dziwno mi to nawet, że się jeszcze nie pozwali na śmierć. Bo tatulo, jadąc na wojnę, powiedzieli im tak: jeśli się pobijecie, to żadnego na oczy nie chce widzieć. To i cóż mieli robić? Jak są w Zgorzelicach, to na się sapią, ale potem piją razem w gospodzie w krześni, póki pod ławy nie pozlatują. Głupie chłopy, czemu? Bo jak Zycha nie było doma, powinien był jeden alibo drugi nastąpić na Zgorzelice i siłą cię brać. Cóż by Zych uczynił, jeśli by wróciwszy znalazł cię z dzieciakiem na ręku? A modre oczy Jagienki zaiskrzyły się od razu. To myślisz, żebym się była dała? A czy to w Zgorzelicach nie ma ludzi? A ja to nie umiem chycić oszczepu albo kuszy? Niechby spróbowali. Pognałabym ja każdego do domu. Jeszcze bym sama Rogów albo Brzozową najechała. Wiedzieli tatuś, że mogą przespiecznie na wojnę iść. I tak mówiąc, poczęła marszczyć swe śliczne brwi i potrząsać tak groźnie kuszą, że aż Zbyszko roześmiał się i rzekł: no, tobie rycerzem być, nie dziewczyną. Ona zaś, uspokoiwszy się, odrzekła: Czczan mnie strzegł od wilka, a wilk od Czczana. Byłam ci ja zresztą pod opatową opieką, a z opatem lepiej nikomu nie zadzierać. Owa, odpowiedział Zbyszko. Wszyscy się tu opata boją, a ja niech mi tak święty Jerzy pomaga, jako ci mówię prawdę, że nie bojałbym się ni opata, ni Zycha, ni zgorzelickich osaczników, ni ciebie, jeno bym cię brał. Na to Jagienka zatrzymała się na miejscu i, podniósłszy oczy na Zbyszka, spytała jakimś dziwnym, miękkim i przewlekłym głosem: brałbyś? Po czym usta jej rozchyliły się i czekała odpowiedzi, zarumieniona jak zorza. Lecz on widocznie myślał tylko o tym, co by uczynił na miejscu Czczana lub wilka, po chwili bowiem potrząsnął swą złotą głową i mówił dalej: co tu dziewce z chłopami wojować, kiedy jej trzeba za mąż? Nie zdarzyli się trzeci, to jednego z nich musisz wybrać, bo jakże? Ty mi tego nie powiadaj, odpowiedziała smutno dziewczyna. Bo co? Dawnom tu nie bywał, więc nie wiem, zali tu jest kto koło Zgorzelic, który by ci się więcej udał? Hej, odrzekła Jagienka, daj spokój. i szli dalej w milczeniu, przedzierając się przez gęstwę tym bardziej zbitą, że krzej drzewa pokryte były dzikim chmielem. Zbyszko szedł naprzód, rozrywając zielone zwoje, łamiąc tu i ówdzie gałęzie. Jagienka zaś podążała za nim z kuszą na plecach, jak jakowaś boginka myśliwa. Będzie, rzekła, za tą gęstwiną głęboka struga, ale wiem miejsce, gdzie jest brud. Mam skórznię za kolana, to i sucho przejdzie, odparł Zbyszko. Jakoż po niejakim czasie trafili na strugę. Jagienka, znająca dobrze moczydolskie lasy, odnalazła z łatwością brud. Pokazało się jednak, że rzeczułka nieco wezbrała od deszczów i że woda jest dość głęboka. Wówczas Zbyszko, nie pytając, chwycił dziewczynę na ręce. Przeszłaby mi tak, rzekła Jagienka. Trzymaj się szyi, odpowiedział Zbyszko. I szedł zwolna przez rozlaną wodę, próbując za każdym krokiem nogą, czy nie trafi na głębinę. Dziewczyna zaś przytulała się wedle rozkazu do niego. Wreszcie, gdy już byli niedaleko drugiego brzegu, rzekła: Zbyszku, ano, nie pójdę ni za cztana, ni za wilka. On tymczasem doniósł ją, spuścił uważnie na szczerk i odpowiedział nieco wzburzony: a niech ci ta Bóg da jak najlepszego, nie będzie on miał krzywdy. Do odstajanego jeziorka nie było już daleko. Jagienka, idąc teraz naprzedzie, odwracała się niekiedy i kładąc palce na usta, nakazywała Zbyszkowi milczenie. Szli wśród kęp łozin i szarych wierzb po gruncie mokrym i niskim. Od prawej strony dolatywały ich gwary ptasie, którym dziwił się Zbyszko, gdyż była to już pora odlotu. — Tam oparzelisko — szepnęła Jagienka — gdzie kaczki zimują, ale i w jeziorku woda jeno z brzegu na wielkie mrozy zamarza. Obacz, jako dymi! Zbyszko spojrzał przez łozinę i spostrzegł przed sobą jakoby tuman mgły. Było to odstajane jeziorko. Jagienka znów przyłożyła palec do ust i po chwili doszli. Dziewczyna pierwsza wczołgnęła się cicho na grubą, starą wierzbę, pochyloną całkiem nad wodą. Zbyszko poszedł za jej przykładem i przez długi czas leżeli spokojnie, nie widząc przed sobą nic z powodu mgły, słysząc tylko żałośliwy pisk czajek i rybitew nad głowami. Wreszcie jednak powiał wiatr, zaszeleścił łoziną, żółciejącymi liśćmi wierzb i odsłonił zapadłą toń jeziorka, zmarszczoną nieco od powiewu i pustą. — Nie widać? — szepnął Zbyszko. — Nie widać! Cichaj! Jakoż po chwili wiatr opadł i nastała cisza zupełna. Wówczas na powierzchni wody zaczerniała jedna głowa, potem druga, a wreszcie znacznie bliżej spuścił się do wody z brzegu duży bóbr ze świeżo uciętą gałęzią w pysku i począł płynąć wśród rzęsy i kaczeńca, podnosząc paszczę w górę i holując gałąź przed sobą. Zbyszko, leżąc na pniu poniżej Jagienki, ujrzał nagle, jak łokcie jej poruszyły się cicho, a głowa pochyliła się ku przodowi, widocznie mierzyła do zwierza, który, nie podejrzewając żadnego niebezpieczeństwa, przepływał nie dalej niż na pół strzelenia ku niezarosłej toni. Wreszcie zawarczała cięciwa kuszy, a jednocześnie głos Jagienki zawołał: jest, jest! Zbyszko wdrapał się w mgnieniu oka wyżej i spojrzał przez gałęzie na wodę. Bóbr to zanurzał się, to wypływał na powierzchnię, koziołkując przy tym i ukazując chwilami jaśniejszy od grzbietu brzuch. — Dobrze dostał, zaraz się uspokoi — rzekła Jagienka. I zgadła, gdyż ruchy zwierza stawały się coraz słabsze, a po upływie jednej zdrowaśki spłynął na powierzchnię brzuchem do góry. — Pójdę po niego — rzekł Zbyszko. — Nie chodź, tu z brzegu jest muł na kilku chłopów. Kto nie wie, jak sobie poradzić, utopi się na pewno. To jakże go dostaniem? Już on wieczorem będzie w Bogdańcu. Niech cię o to głowa nie boli, a nam czas do domu. Aleś go dobrze ustrzeliła. Ba, nie pierwszego. Inne dziewki boją się i spojrzeć na kuszę, a z taką to choćby całe życie po boru chodzić. Jagienka, słysząc tę pochwałę, uśmiechnęła się z radości, ale nie odrzekła nic i poszli tą samą drogą przez łozinę. Zbyszko począł wypytywać o żeremia bobrowe, ona zaś opowiadała mu, ile jest bobrów na moczydołach, ile na zgorzelicach i jak sobie po jeziorkach i strugach bobrują. Nagle jednak uderzyła się dłonią po biodrze. — Ot! — zawołała. — Zobaczyłam grotów na wierzbie, czekaj! I nim zdążył odpowiedzieć, że sam po nie pójdzie, skoczyła jak sarna z powrotem, a po chwili znikła mu z oczu. Zbyszko czekał i czekał, aż wreszcie począł się dziwić, dlaczego jej tak długo nie ma. Chyba pogubiła groty i szuka ich, rzekł sobie. Ale pójdę, obaczę, czy jej się co nie stało. Zaledwie jednak przeszedł parę kroków, gdy dziewczyna zjawiła się przed nim z kuszą w ręku, ze śmiejącą się rumianą twarzą i z bobrem na plecach. – Dla Boga! – zawołał Zbyszko. – A ty jakieś go wyłowiła? – Jak? Wlazłam do wody i tyle. Mnie nie pierwszyzna, a ciebie nie chciałam puścić, bo kto tam nie wie, jak pływać, zaraz go muł wciągnie. – A jam ci tu czekał, jak kto głupi. Chytra z ciebie dziewka. – No to i co? Miałam się przy tobie rozdziewać, czy jak? – Toś i grotów nie zapomniała? – A nie, jeno chciałam cię odwieźć od brzegu. – Ba, a żebym tak za tobą poszedł, to bym dopiero dziwo zobaczył. Byłoby się nad czym cudować, hej! Cichaj! Jak mi Bóg miły, takem już szedł. Cichaj! Po chwili zaś, chcąc widocznie odwrócić rozmowę, rzekła. Wyżmij mi warkocz, bo mi okrutnie plecy moczy. Zbyszko chwycił jedną ręką warkocz blisko głowy, drugą zaś począł go wykręcać, mówiąc przy tym, najlepiej go rozpleć, to wiatr zaraz wysuszy. Lecz ona nie chciała tego uczynić z powodu gęstwiny, przez którą musieli się przedzierać. Zbyszko wziął teraz bobra na plecy, Jagienka zaś idąc na przodzie mówiła – prędko teraz Maćko wyzdrowieje, bo na rany nie masz nad niedźwiedzie sadło do środka, a bobrowy skrom na wierzch. Za jakie dwie niedziele na koń będzie siadał? – Dajże mu Boże – odrzekł Zbyszko. – Czekam też tego jak zbawienia, bo mi nijak od chorego odjeżdżać, a ciężko mi tu siedzieć. – Ciężko ci tu siedzieć? – spytała Jagienka. – Czemu to? To ci nic Zych nie mówił o Danusi? Coś mi tam mówił. Wiem, ona cię na łęczką nakryła. Wiem. Mówił mi także, że każdy rycerz śluby jakoweś czyni, że będzie swojej pani służył. Ale powiadał, że to nic, taka służba, bo po niektóry, choć żeniaty, a też jakoweś pani służy. A ta Danusia, Zbyszku, to co? Powiadaj, co ona Danusia? I przysunąwszy się blisko, podniosła oczy i poczęła patrzeć z wielkim niepokojem w jego twarz. On zaś, nie zwróciwszy najmniejszej uwagi na jej trwożny głos i spojrzenie, rzekł – Pani ci to jest moja, ale i kochanie najmilejsze. Nie mówię ja tego nikomu, ale tobie powiem, jakoby właśnie siostrze, bo się od małego znamy. Poszedłby ja za nią za dziewiątą rzekę i za dziewiąte morze do Niemców i do Tatarów – gdyż nie ma takiej drugiej w caluśkim świecie. Niech stryk w Bogdańcu siedzi, a ja zaś przed się ku niej powędruję. Co mi ta bez niej Bogdaniec? Co statek, co stada, co opatowe bogactwa? Siądę ot na koni, na zamry pojadę, a tak mi dopomóż Bóg, jako że to, co mi ślubował, spełnię, chyba że w przódy sam legnę. Nie wiedziałam, odparła głucho Jagienka. Zbyszko zaś począł jej opowiadać, jako się z Danusią w Tyńcu poznali, jak jej zaraz ślubował i wszystko, co nastąpiło potem, więc swoje uwięzienie, ratunek, jaki mu dała Danusia, jurandową odmowę, pożegnanie, swoje tęsknoty i wreszcie radość z tego, że po wyzdrowieniu Maćka będzie mógł jechać do kochanej dziewczyny, by spełnić, co jej obiecał. Opowiadanie przerwał mu dopiero widok pachołka z końmi, który czekał na skraju lasu. Jagienka siadła zaraz na koni, poczęła się żegnać ze Zbyszkiem. Niech pachołek jedzie z bobrem za tobą, a ja nawrócę do Zgorzelic. A to nie pojedziesz do Bogdańca? Zych tam jest. Nie, tatulo mieli wrócić i mnie kazali. No to Bóg ci zapłać za bobra. Z Bogiem. I po chwili Jagienka została sama. Jadąc przez wrzosy ku domowi, czas jakiś oglądała się za Zbyszkiem, a gdy znikł wreszcie za drzewami, zakryła oczy dłonią, jakby chroniąc się od blasku słońca. Wkrótce jednak spod ręki poczęły jej spływać po policzkach łzy wielkie i padać jedna za drugą, jak groch, na siodło i grzywę końską.